Chwała Jezusowi. Dzisiaj jak śpiewaliśmy, przed chwilą modliliśmy się, znając w czasie tych modlitw śpiewanych, że chcę żyć w cieniu Twoich skrzydeł. To znaczy, że nie chcę, żeby główne światło padało na mnie, ale chcę, żeby moje życie oddawało Tobie chwałę. To znaczy, że nie muszę wszystkiemu stawić czoła sam, ale jestem w Twoim cieniu, jestem osłonięty przez Ciebie. Też dzisiaj takie doświadczenie, zanim przejdę do rzeczy, w czasie modlitwy tutaj, dawno nie byłem tu z przodu, to jest moja pierwsza niedziela w tym roku, kiedy w ogóle jestem na nabożeństwie. I kiedy śpiewaliśmy, wiecie, podniosłem ręce, uwielbiam Pana, wyznaję Mu miłość i śpiewaliśmy, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg. Pomyślałem sobie, ilu z nas, którzy dzisiaj modlimy się tą pieśnią, ilu z was tak naprawdę nie wyznaje Bogu, że jest wielki, ale bardziej jest w tym miejscu, kiedy zadaje Mu pytanie, jak wielki jest Bóg. Może jesteście właśnie w trakcie choroby, nieszczęścia, doliny cienia, zmagania. To nie jest żaden grzech być w tym miejscu. Grzech może być powodem, że w nim się jest, ale nie to chcę powiedzieć. To jest normalne, że w życiu duchowym jest się w takim miejscu, kiedy nie skaczę z radości, nie podnoszę rągi, nie mówię, jak wielki jest Bóg, ale kiedy bardziej ze złamanym sercem pytam, jak wielki jest Bóg. I Bóg lubi uczciwość. Bóg jest prawdą, wiecie o tym, ale w sensie, kiedy mówię lubi uczciwość, kiedy patrzę w psalmy, to widzę, że psalmiści wcale się nie boją, nie są polityczni poprawnie i nie boją się zapytać, Panie, dlaczego milczysz? Panie, dlaczego nie odpowiadasz? Panie, co z mojej śmierci? Co ci z tego, że zejdę z tego świata? Czy martwy może cię uwielbiać? Innymi słowami mówią, jak wielki jesteś, Panie. Jak wielki jest Twój Bóg. I dziś modlę się, żeby Duch Święty dotknął życia wielu z was, aby to pytanie, jak wielki jest Bóg, mogło zamienić się w pieśń radości. Aby stało się to, co w innym miejscu psalmista mówi, zmieniłeś skargę moją w taniec chwały i rozwiązałeś mój pokutny wór, by moje serce chwaliło Ciebie w pełni radości. To takie parę myśli z tego czasu modlitwy i uwielbiania. Jana, 14 rozdział. Większość z was w ogóle nie musi czytać, znacie na pamięć. Chciałbym parę rzeczy powiedzieć, które pomogą nam w naszych modlitwach, w naszych przemyśleniach. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam, nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pokój? No jak pokój, to biorę, a wy? Pokój zostawiam, pokój daję. Jeżeli pokój, to biorę. Z tego wersetu nic nowego nie powiem, ani odkrywczego. Może nawet się uśmiechniecie, jak powiem, ale to jest pewnego rodzaju odkrycie każdego dnia. Z tego wersetu dowiadujemy się, że Jezus daje pokój. Przypominam, ale powiedziałeś coś nowego. No, gdyby to nie było coś nowego, to bym nie mówił, ale ciągle o tym mówimy, ale często tego nie mamy. Z tego wersetu dowiadujemy się, że Jezus daje pokój. Dowiadujemy się również z tego wersetu, że świat ma swój pokój. I dowiadujemy się z tego wersetu, że trwoga i lęk są tym, co Jezus przeciwstawia temu pokojowi. Mówi, ja wam daję, a więc niech lęk i trwoga nie będą w was. To wam daję. Tego nie dopuszczajcie. Świat też coś takiego ma, ale to nie jest to samo, co ja wam daję. Tak można by było najprostszymi słowami przemyśleć czy skomentować ten werset. Pokój daję wam. Pokój daję, słyszycie, przyjaciele? Słowo daję oznacza, że nie sprzedaję. Jest różnica między daję i sprzedaję, czy nie jest? Sprzedaję oznacza, że muszę mieć coś, czym zasługuję na to, żeby to otrzymać. daję oznacza, że nie muszę nic mieć, żeby coś otrzymać. Pokój daję wam. Słowo daję mówi, że jest to dar. I często, wiecie, my ludzie myślimy, że jeśli cena nie jest warunkiem, żeby coś mieć, to znaczy, że nie ma żadnych innych warunków. Jeżeli coś jest za darmo, bo najczęściej, jeśli idziemy do sklepu, idziemy do salonu samochodowego, idziesz, nie wiem, do salonu Skody zobaczyć, no to na co patrzysz najpierw? Najpierw patrzysz na cenę. To jest warunek tego, czy będziesz to mógł mieć, czy nie. Bo gdybyś wszedł do salonu Skody na przykład i wszystkie Skody stałyby i na każdej by była naklejona naklejka za darmo, to nikt by nie podszedł do tej najmniejszej taniej, tylko każdy by poleciał tam do tego Suburb 4x4 albo do Kodaka czy gdzieś tam. Każdy by chciał tą najlepszą. No skoro wszystko za darmo, to chce za darmo wziąć to, co najlepsze. Bóg mówi, że wiele nam daje darem swojej miłości, ale bardzo często działamy jakby na odwrót, bierzemy to mniejsze. Słowo daje mówi, że nie sprzedaje, że jest to dar, ale przez te lata chrześcijaństwa zaczynamy rozumieć, że to, że Bóg coś daje, wcale nie oznacza, że nie ma żadnych warunków w otrzymaniu tego. Szczerze mówiąc, dary wymagają czasami więcej niż sprzedaż. Bo sprzedać można każdemu, a daje się tylko tym, których się miłuje, którzy są szczególni. Sami popatrzcie na wasze życie. Sprzedać możecie na przykład swój samochód albo swój dom czy swoje meble. No jeżeli chcecie sprzedać i wystawiacie cenę, to każdy, kto przychodzi i chce zapłacić, to mu to co? Sprzedajemy. Ale dać, już byście nie każdemu dali swoje auto. Już by wam Pan Bóg musiał pokazać chyba, żeby komuś dać. Albo temu, kogo miłujemy. Każda rzecz, którą dajemy, dajemy komuś wyjątkowemu. Nie dajemy się byle komu. Sprzedać można komukolwiek. Jeśli ma pieniądze, proszę bardzo. Daje się komuś wyjątkowego. I dlatego chcę wam powiedzieć, kiedy Jezus mówi, że daje pokój, to nie oznacza, że go otrzyma każdy, kto podniesie rękę. Ale oznacza, że tam jest pewien warunek, ponieważ dawanie ma swoje warunki. Nie zrozumcie mnie źle. Dziś nie chcę powiedzieć, że Bóg wyznacza cenę. Dziś chcę powiedzieć, kim chcę być, kim chcesz być. Jak wielki jest twój Bóg. Jak wiele potrafisz przyjąć i zrozumieć z tego, co daje. Zostawiam i daję, mówi Jezus. Pokój mój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. To nie są dwa takie same słowa. Ja wiem, że ci z was, którzy trochę studiują retorykę hebrajską, wiedzą, że Żydzi lubią powtarzać dwa razy to samo, tylko innymi słowami. Często w psalmy, jak się czyta, to pisze to samo, ale innymi słowami. Tutaj jest, oczywiście jest ta hebrajska retoryka, Jezus tak używał języka, ale pokój zostawiam i pokój daję, jest tu coś jeszcze. Kiedy mówi, że zostawiam, to znaczy, że tu i teraz. Kiedy daje, to mówi, że jest to dar dla was. Jest to jeden z darów. Czyli jest tu i jest dla nas. Nie jest dla nas gdzieś tam. Jezus nie mówi, pokój wam daje. Ale my powiemy, no tak, daje nam pokój. Tylko, że ten pokój to gdzieś tam, może za 20 lat. Może po śmierci. Może gdzieś indziej. Dziś, tutaj i teraz można się modlić, aby mieć Boży pokój. Nie kiedyś tam, dziś, tutaj, teraz. Wiecie, świat, Jezus mówi, że nie tak daje jak świat. O co tutaj chodzi? Świat nie może dawać tak samo jak Bóg. Wiecie dlaczego? Ponieważ świat cokolwiek ma, to ponosi koszty tego, co ma. Świat nie znosi próżni. Jeżeli wyciągniesz wiadro wody z rzeki, to w tym miejscu nie będzie dziury, że widzisz, jak dziura płynie na dół. Tylko natychmiast inna woda zajmie to miejsce. W świecie wszystko musi zastąpić to, co zostało wzięte. Świat nie ma nic za darmo, ale Bóg stworzył, potrzebował nic, żeby stworzyć wszystko i Bóg potrzebuje nic, żeby dać ci pokój, potrzebuje ciebie do dyspozycji. Wszystko, co Bóg potrzebuje, aby obdarować, to jest ten, który chce być obdarowany. To jest jedyny warunek. Wszystko, co Bóg potrzebuje, by wyrazić miłość, to jest ten, który pragnie tej miłości. Bóg nie ma innych warunków. Świat nie może nic dać, bo nie znosi próżni. Bóg może dać, bo nie zna próżni. Bóg mówi po prostu, wystarczy, że powiem słowo, jedno słowo i będziesz miał. Ja nie muszę niczego w to miejsce dać. Ja znikąd biorę wszystko. Ex nihilo, jak mawiał Augustyn, z niczego. Pokój. Wszyscy z was znają to słowo szalom. Jedno z takich słów, które wiele razy tu mówiłem. Wiele razy mówiłem, że w swojej głębi to słowo znaczy pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z samym słowem, samym sobą. Słowo szalom oznacza zdrowie, brak strachu, brak stresu, bezpieczeństwo, zaspokojenie, pełnię. To jest to, co Jezus mówi, daję wam. A więc kiedy Jezus mówi, pokój mój daję wam, to jest w tym zawarte uzdrowienie. Jest w tym zawarte uwolnienie. Jest to, ten pokój jest ogromnym egzorcyzmem od strachu, nienawiści, niebezpieczeństw. Jest w tym zawarte zaspokojenie i pełnia. Jak ten pokój wygląda w nas praktycznie? Jeżeli go nie mamy, to jesteśmy kościołem, który może o niego poprosić. Co na ten temat nauka apostolska? Paweł uczy nas, że usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, to mamy przez Ciebie. To przez Ciebie mam pokój z Bogiem. Czyli mam z Bogiem zdrowie, brak strachu, brak stresu, bliskość, jedność. To ten rozdział Rzymian 5:1, co przed chwilą czytałem, to jest ten sam rozdział, który mówi też, że kiedyś byliśmy wrogami Boga, że kiedyś byliśmy przeciwnikami Boga, że byliśmy buntownikami, ale teraz mamy nowe życie. Nasze życie nie jest już konfliktem z Bogiem, nie jest już konfliktem z Jego prawem. Prawdziwy pokój, szalom. Tęsknota dzisiejszego świata. Tęsknota wielu serc, które dzisiaj tutaj przyszły. Prawdziwy pokój to coś więcej niż brak wojny. Brak wojny nie oznacza pokoju. Na świecie jest wiele krajów, które między sobą się nie strzelają, ale nie mają pokoju. Jest wielu ludzi, którzy może nie stoją naprzeciwko siebie z nożami czy siekierami i nie patrzą sobie w oczy, ale niewiele trzeba, żeby to zrobili. Jest wielu ludzi, którzy tęsknią za pokojem, nie wiedząc nawet o tym. Prawdziwy pokój to coś więcej niż brak wojny. Prawdziwy pokój, o którym dzisiaj chcę pouczyć Ciebie i mnie Duch Święty, prawdziwy pokój polega na pojednaniu, wybaczeniu. I nie wiem, czy jeszcze słyszymy te słowa. Słowo wybaczyć, wiecie skąd się wzięło wybaczyć? Słowo wybaczyć, przynajmniej w naszych słowiańskich językach, pochodzi od korzenia, że czegoś nie widzimy. Że mijamy koło czegoś, nie ma. Z tego samego korzenia pochodzi w języku czeskim słowo przepraszam. Czyli czegoś nie widzę, mijam to. Wybaczam, nie baczę już na to. Pamiętacie, było takie stare słowo, to jest dzisiaj może archaiczne słowo, ale było nie bacząc na nic na przykład. Czyli wybaczam, nie baczę już na czyjeś winy. To znaczy, to jest to prawdziwe wybaczenie. Nie baczę na to, nie używam tego. To już w ogóle nie jest... My często sobie wybaczamy, ale nadal baczymy. Słowo pojednać się, znowu pięknie to słowo samo sobie mówi, co znaczy. Nie jest jedno, ale pojedna się, czyli staje się jedno. Pojednanie. I to jest to, co przynosi pokój. Pokój to nie brak wojny. Przeciwieństwem pokoju nie jest wojna. Przeciwieństwem pokoju jest niepokój. Jest brak tego wszystkiego, co oznacza. Czyli jeśli pokój oznacza szalom, jeśli szalom oznacza pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z sobą, to przeciwieństwem pokoju jest wrogość do Boga, wrogość do ludzi i wrogość do samego siebie. Jeśli pokój w tym głębokim hebrajskim znaczeniu oznacza zdrowie, to brak pokoju to brak zdrowia. Jeśli pokój oznacza brak stresu, to brak pokoju to ogromny stres. Życie w stresie, w depresji, w wypaleniu jest brakiem pokoju. To jest to, co odkryłem w Biblii. Czytając i przyglądając się temu, że jeśli ten szalom to jest zdrowie, brak stresu, wyciszenie, to co wszystko, co podałem, to brak pokoju jest brakiem tego. Przeciwieństwo pokoju to nie wojna. Przeciwieństwo pokoju to niepokój. A z powodu niepokoju powstają wojny. Wojna jest tylko owocem niepokoju, zachłanności, braku zaspokojenia. I teraz Jezus mówi, że może dać nam pokój, bo mamy go przez Jego osobę. I On mówi, pokój mój daję wam. Pokój daję. Jeśli pokój, tak zacząłem, no to jeśli pokój, to biorę. To gdzie jest problem, skoro jeśli daję, ja mogę wziąć? Gdzie jest problem tej naszej, nie wiem, czy tak się mogę wyrazić, duchowej schizofrenii w życiu wielu z nas? Że od lat słyszymy, że On pokój daje, ale od lat pokoju nie mamy. Nie mamy go ani w sobie, ani z ludźmi, ani z Bogiem w wielu sytuacjach naszego życia. Przecież powinniśmy być ukształtowani w tym pokoju, a jednak nie potrafimy go wziąć. On mówi, pokój daje, a ja mówię, pokoju potrzebuję. Czyli jest ten, który daje, jest ten, który potrzebuje, ale coś pomiędzy przeszkadza, żeby to się stało. Rozumiecie mnie teraz, o czym mówię? Daje Jezus pokój, czy nie daje? Potrzebujecie pokoju? A już nie spytam, ilu z was naprawdę tęskni, bo go nie ma. Nie ma go w swoim domu, w swoim życiu. I nie mówię tego jako oskarżenie. Ja tu nie stoję po to, żeby oskarżać. Stwierdzam fakt. Sam w swoim życiu dochodziłem do miejsc i bywam w miejscu, gdzie naprawdę potrzebuję tego pokoju. Gdzieś tu jest problem. Nie mamy problemu z tym, że Jezus daje pokój. Mamy problem z tym, jak wziąć pokój. Chrześcijanie wierzą Bogu. Większość ludzi, którzy czyta Biblię, chodzi do jakiegoś kościoła, czy zboru, czy na nabożeństwa, próbuje wierzyć Bogu, ale często wierzymy, że Bóg daje, ale nie wierzymy, że to akurat my jesteśmy tymi, którzy mogą z tego w pełni skorzystać. No może ktoś tam w Afryce to tak. Może jakiś bandyta w więzieniu, o, on tak, on potrzebuje. Ale czy ja? Ale Bóg nie dzieli ludzi na ludzi w Afryce i na ludzi w więzieniu i poza więzieniem. Ludzie właściwie w oczach Bożych są podzieleni na dwie kategorie. Jedni, którzy skorzystali z prawa bycia dziećmi Bożymi, inni, którzy nimi nie są. Nie ma człowieka, który by nie chciał pokoju. Czasami nawet najbardziej kłótliwi ludzie. Znacie kogoś kłótliwego? No może wy nie znacie, ale ja znam. Najbardziej kłótliwi ludzie, wiecie dlaczego są kłótliwi? Bo tak naprawdę walczą o jakiś pokój. Chcą w końcu mieć pokój. Oni to nazywają spokój. Wierzą, że jak będą walczyć, tupać nogami, bić pięściami, załatwiać sprawy po swojemu, to w końcu dotrą do miejsca, gdzie będą mieć nareszcie to, co nawet nazywają bardzo brzydko święty spokój. Ale nigdy go nie mogą zdobyć. Czują próżnię, czują potrzebę, ale nie mają. Nie ma człowieka, który by nie chciał spokoju. Niektórzy dostają spokój, ale on jest... Wiecie, spokój to jest taki... Czasami się zastanawiam, czym się różni spokój od pokoju. Spokój to jest taki, nie wiem, jednorazowy pokój na 5 minut. Spokój od pokoju różni się tym, czym się różni właśnie, nie wiem, jakby mówić w kategoriach darów na przykład. To różnica jest taka, jakbym wziął klucze, dokumenty i podarował ci nowy samochód ze sklepu. To jest pokój. A spokój to jest, jakbym wziął, otworzył drzwi i powiedział, możesz sobie usiąść na 2 minuty. Możesz tak usiąść, tylko powąchać i poczuć, jak to jest. Ale niestety po 2 minutach możesz mnie jeszcze poprosić o kolejne 2, ale potem musisz wyjść. To jest ta różnica. Pokój, my tego pragniemy. Pokój jest czymś, co możesz zabrać ze sobą i z tym iść dalej. Pragniemy pokoju, brakuje go nam, ale co robić oprócz przeczytania tych wersetów w kościele? Co o tym mówi Biblia? To jest coś, co chciałbym dziś krótko powiedzieć, zanim rozejdziemy się do domów. Co mówi Biblia na ten temat? Czasami mamy obraz uczniów Pana Jezusa jako tych, którzy no ci to powinni wiedzieć, a już szczególnie po tym, kiedy 3 lata chodzili z Jezusem. Mamy ich, siedzą po 3 latach chodzenia z Jezusem, ich Pan zostaje aresztowany, ukrzyżowany, zamordowany w okrutny, publiczny sposób. Wszyscy widzieli, wszyscy wiedzą, że nie żyje. I w takim stanie Duch Święty rzuca na nich światło, kiedy siedzą. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich. Co wy tu robicie? Gdzie byliście? Tak czy nie? I rzekł do nich, pokój wam. Pokój wam. Po śmierci Jezusa na krzyżu uczniowie bali się, że będą następni. Myśleli w ten sposób, który się normalnie myślało w tamtych czasach. Jeśli zabili mistrza i przywódcę, to teraz zabiorą się za zwolenników. Tak to działa. I nie tylko wtedy, i dzisiaj też tak to działa. Jeśli załatwili szefa, teraz się zabiorą za tych, którzy po nim zostali i będą chcieli załatwić sprawę do końca. A więc siedzą i boją się i on pojawia się przez zamknięte drzwi i pierwsze jego słowa do nich to jest pokój. A czy pamiętacie znaczenie słowa pokój? Czyli to jest to wszystko, czego im życzy, co ten pokój znaczy. On nie mówi im pokój, no bo tak wiecie, po zmartwychwstaniu nie wypadało wejść i powiedzieć dzień dobry. To mówi pokój. Nie dlatego. Oznacza to, że jego pokój to jest pokój wewnętrzny, bo świat za ścianami się nie zmienił. Czy zmieniło się coś po zmartwychwstaniu Jezusa w Imperium Rzymskim? Nie. Czy mniej wojen było na świecie? Nie. Właściwie na ulicach nic się nie zmieniło. Tak samo ludzie szli, no opowiadali tylko, że coś się wydarzyło, ale ogólnie polityka, Cezar się nie zmienił w Rzymie. Świat się jakoś mocno nie zmienił po zmartwychwstaniu, przynajmniej ten za oknem. Ale Jezus mówi że tak naprawdę, że ogromnie się zmienił, ale ten w nas, pokój wam, to jest ta zmiana. Pokój dlatego, że ja żyję, zwyciężyłem śmierć. Jezus nam pierwszy raz tutaj pokazuje, że ten pokój, Jezus nie wchodzi przez zamknięte drzwi i patrzy na nich, mówi, co wy tu tak siedzicie? Wiecie, że byłem jeszcze w Rzymie? Zrobiłem porządek z Cezarem? Teraz my Żydzi będziemy najważniejsi na świecie? Innym też pozwolimy, którzy będą z nami? To było myślenie wielu ludzi w tamtych czasach, że tak to będzie wyglądać. Ale Słowo Boże nie mówi nigdzie, że wstąpił do Rzymu, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Ale pokonał śmierć, diabła, uderzył w piekło, uderzył we wszystko zło, które niesie śmierć i wszedł do nich przez te zamknięte drzwi i mówi pokój, to nie świat na zewnątrz się zmienia, to jest to, co w nas się zmienia. Zmienia się duchowa rzeczywistość. Pierwsza lekcja z tego, że wszedł, brzmi, że śmierć nie może oddzielić ciebie i mnie od Jezusa. A właśnie z tego powodu bali się, bo jeśli jego zabrała śmierć, to myśleli teraz śmierć przyjdzie na nas, po nas, nie wiemy jaka, na pewno okrutna. Śmierć nie może oddzielić Jezusa. Zabrano im Pana, zamordowano, nie mamy tego, który dodawał siły. Nie, pokój wam, zmienia się coś w środku. Okazuje się, że śmierć niewiele mogła uczynić. Cezar nie spadł z tronu w Rzymie. Nigdzie nie czytamy, że kiedy Jezus zmartwychwstał, to w dalekim Rzymie z tronu zleciał na podłogę Cezar. Ale to, co się działo w czasie ukrzyżowania i zmartwychwstania, czytamy, że zasłona rozdarła się na dwoje. Że otwarła się nowa droga. Że pojawiła się nowa rzeczywistość. I ta rzeczywistość nie toczy politycznej walki z Cesarstwem Rzymskim. Ta rzeczywistość wchodzi w serce każdego człowieka, sprawiając, że duchowo się zmienia. A więc ten pokój jest czymś wewnętrznym, duchowym, co dzisiaj Jezus może czynić w tobie i we mnie. Grób jest pusty, zło bezsilne, Pan żyje. Pokój według Jezusa, kiedy mówi, wchodzi i mówi pokój wam, nie oznacza, że wokół nie ma sztormu. Wokół sztormy są coraz większe. A te, które teraz są na świecie, przewyższają to, co do tej pory było. Ale pokój nie oznacza, że nie ma sztormu wokół. Pokój oznacza, że nie musi być sztormu w tobie. Dzisiaj wierzę, że Bóg nakłoni swoje ucho na twoją modlitwę, w której poprosisz, Panie, wycisz wszystkie burze i sztormy we mnie. Daj mi twój pokój. Pokój, czyli twoje uzdrowienie. Ten brak stresu od ciebie, ten brak tej depresji od ciebie, ten brak chaosu, pojednanie, wybaczenie. To wszystko zawiera w sobie słowo pokój. Pokój nie oznacza brak sztormu. Oznacza, że sztorm nie może dostać się do środka. Paweł, natchniony Duchem Świętym, wie, co mówi. Pisze do Rzymian. Wiecie, nam się dzisiaj tak lekko mówi. List apostoła Pawła do Rzymian. O tak o. Wiecie, co to był za list? To był list apostoła Pawła, I gdyby użyć tu innego słowa niż Rzymian, to bym powiedział tak, list apostoła Pawła do kościoła poniewieranego, mordowanego, okradanego, prześladowanego, wyniszczanego, wypędzanego z domów, rozdarte rodziny, ukrycie, do kościoła spotykającego się nielegalnie, do kościoła, za bycie którego członkiem grozi śmierć, do kościoła trwającego w prześladowaniach, Paweł pisze, jak napisano, Rzymian 8:36, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Zobaczcie, do kogo on pisze. On pisze do ludzi, którzy mają wszystkie powody, żeby nie mieć pokoju. My nie mamy pokoju, bo jutro musimy w pracy z szefem porozmawiać. Nie mamy pokoju, bo mamy klasówkę w szkole. Albo nie mamy pokoju, bo ten głupi kumpel tak się na mnie patrzy, jakby mu walnął w ten łeb. To są nasze problemy dzisiejszych czasów. Bo ktoś ma lepsze auto niż my, bo coś. Ale on pisze, że ten pokój jest wyżej niż te nasze małe sprawy. Jest wyżej, kiedy Jezus żyje w tobie. Z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Uważają za owce ofiarne. Wiecie, dlaczego mówi owce ofiarne? Bo chrześcijanie szli na śmierć w milczeniu. Jak baranek przed tymi, którzy go strzygą. Tak szedł ich mistrz i tak szedł jego kościół. Kiedy wchodzili na piach Koloseum, obdarci z szat, obdarci z godności, wolności, to tyrani drżeli, bo kościół śpiewał pieśń miłości. Wokół szalał sztorm, a w nich był pokój. Pokój daje wam. Daje wam dar, który chce, żeby kościół XXI wieku też umiał wziąć, mówi Duch Święty. Ale w tym wszystkim, dalsze wersety, ten sam, dalej czytam Rzymian, albo nawet od początku jeszcze raz, jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Tu jest, odkrywam światło do mojego zwycięstwa. To jest to, jak mogę zwyciężyć. Mogę zwyciężyć w tym wszystkim przez Tego, który mnie umiłował. A kto mnie umiłował? Jezus mnie umiłował. Albowiem jestem tego pewien. I zaczyna wyliczać to, z czym się trzeba zmierzyć w tamtym czasie w Rzymie. Z czym się Kościół musiał mierzyć wiele razy, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, Jezus już to pokazał, bo wszedł i powiedział co? Pokój wam, śmierć nie mogła. Że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Albowiem jestem tego pewien i wylicza im codzienny. Albowiem jestem tego pewien, że ani w poniedziałek, ani wtorek, ani środa, ani czwartek, ani piątek, ani sobota, ani niedziela. Tylko nie podaję dni tygodnia, podaję to, co im robiono. To, jak ich wyniszczano. To was nie oddzieli. Pokój wam. Tu nie chodzi o to, że ucichnie sztorm. Chodzi o to, że nie będzie sztormu w tobie. Jakie jest źródło naszego niepokoju? Jeśli jest to związane z tym światem, to często jest to właśnie inwestycja w jego trwałość i prawość. Ale tam nie ma dla nas lekarstwa. Ten świat zawsze zawodził i będzie zawodził. Ludzie ogólnie zawodzą. Nie zawsze dlatego, że są źli. Nie wiem jak wy, ja w moim życiu zawiodłem ludzi wiele razy, a wy? W większości wypadków wcale nie chciałem ich zawieść. Wiele razy zdarzyło mi się, że kiedy ktoś mi powiedział, że go zawiodłem, to miałem wrażenie, że mi serce pęknie i było mi chyba jeszcze bardziej smutno niż kiedykolwiek. I zacząłem widzieć, to jest to, czym jestem. Świat zawiedzie. Jeżeli Paweł mówił tak, apostoł, że chce czynić dobro, ale nie czyni dobra, które chce, ale czyni zło, którego nie chce. No, jeśli apostołowi się to zdarzało, to wybaczcie, jeśli mi się zdarzy. Wybaczcie sobie, jeśli wam się zdarzy. Wiedzcie, że w nim macie pokój. W nim to macie. Nigdy nie mogę tu stanąć i obiecać. Słuchajcie, wiecie o tym, że nigdy was już nie zawiodę? Boję się, że nie minie minuta, dwie, godzinka i zrobię to znów. Ponieważ tacy jesteśmy ludzie. Czasami ktoś od nas chce więcej niż możemy dać, a czasami dajemy mniej niż moglibyśmy. I zawodzimy. Lecz jeśli związuję moje życie z Jezusem, już nic tego nie rozbije. I wtedy nie będę patrzył na to, co robią mi ludzie, ale na to, co powiedział apostoł. ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi, nic mnie nie oddzieli. To jest moja pewność, niedoskonałość ludzi. Do tej relacji śmierć nie ma kluczy. Bo jeśli polegasz na ludzkim słowie, to śmierć mówi, ja mam podrobione klucze. Ludzie ci obiecali? To co z tego, że ci obiecali? A ja ich zabiorę albo wezmę ciebie. Do tej ludzkiej relacji choroba ma klucze. Co z tego, że sobie dwóch ludzi przysięga miłość do końca życia, kiedy koniec przychodzi szybciej niż chcą? Złodzieje i ten świat ma klucze do wszystkich ludzkich spraw. Ale kiedy w Chrystusie jest twój pokój, śmierć do tego nie ma kluczy. Nic tego nie rozepnie, nie rozłączy. Nic nie oddzieli. Wiecie, kiedyś jedną z pieśni uwielbiających Kościoła był, nie wiem czy tu w Czechach, ale w Polsce się śpiewało, nie? Janek, pamiętasz tą pieśń? Albowiem jestem tego pewien. Nie wiem, czy potrafisz to zagrać, czy potrafilibyśmy się nauczyć tej pieśni, ale ten list do Rzymian był śpiewany przez Kościół i odkąd jestem wierzący, pamiętam, słyszałem tą pieśń, że można się było tym pomodlić i wyznać przed sobą, przed Bogiem, przed Kościołem, że jesteśmy pewni, co nas trzyma, co nas łączy. Oto dar dla każdego wierzącego. Propaganda zła nie chce, abyśmy tego byli świadomi. Ta świadomość sprawia, bo kiedy jesteś tego świadomy, ona sprawia, że wyruszasz w pielgrzymkę wiary. I tu się rozdzielają drogi. I jest droga w prawo i droga w lewo. A Biblia o niej mówi tak. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Innymi słowami Duch Święty mówi, według czego chcesz działać? Według tego, co widzisz, czujesz, za kogo się masz? Czy według tego, co mówi moje słowo, bez względu na to, co czujesz? Według tego, co mówi mój Duch? Co zamyślasz na najbliższy czas? Jak? Izajasz mówi o bezbożnych ludziach w taki sposób. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Izajasz 57:20. Każde bezbożne zachowanie mojego życia zawsze wyrzucało muł i błoto. U was też tak było? Ile razy zachowałem się bezbożnie? Co znaczy zachować się bezbożnie? Zachować się tak, że do tego nie dopuściło się Boga. Bezbożnie, czyli bez Boga. Zawsze wtedy się wyrzuca muł i błoto i nie ma pokoju. Ten jego pokój, to jest miejsce naszego przebywania. Wiecie, Izajasz w innym miejscu pisze tak. Wychodźcie z Babilonu, 48 rozdział. Uciekajcie od Chaldejczyków, głośno i radośnie to zwiastujcie. Wychodzić z Babilonu i głośno, radośnie coś mówić? Rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi, mówcie. I tu prorok mówi, co mówić. Pan wykupił swojego sługę Jakuba. Nie mieli pragnienia, gdy ich wiódł przez pustynię, sprawił, że woda wytrysnęła dla nich ze skały i rozłupał skałę tak, że wypłynęła woda. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Pan pokazuje, bezbożnych nie ma pokoju. Z Panem masz radość. Czytając te wersety, wiedząc, że się tym będę z wami dzielił, powiem, myślałem o wielu z nas, którzy bardzo potrzebują Bożego pokoju. Przyjaciele, to nie twarda poduszka pozbawia snu w nocy ludzi. Czasem myślimy twarde łóżko, twarda poduszka, twarde serce. Dokładnie. Nie twarda poduszka, nie twarde łóżko, ale twarde serce pozbawia człowieka snu. Więc co z tym sercem zrobić teraz? Kolosan 3:15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Jak myślicie, dla każdego jest ten werset, czy nie? Druga część nam mówi, że ten pokój jest naszym czym? Powołaniem. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Przyjaciele, nie wiem, czy jesteście powołani do pracy z kobietami, z dziećmi, do kaznodziejstwa, do misjonarstwa, do bycia dobrym szefem, dobrą szefową, pracownikiem, uczniem, ale na pewno jesteście powołani do pokoju. Na 100% dzisiaj możesz się modlić o to powołanie. Bóg mówi, że jesteśmy powołani do pokoju. Paweł wiedział, co pisze, jeszcze raz mówię. Słuchali tego ludzie, którzy stracili przez Jezusa, z powodu Jezusa wolność, których wywleczono nocą z domów, którzy tracili zdrowie, wszystko w imieniu Jezusa, wierząc w to, że Bóg jest większy niż to wszystko, żyjąc pokojem, który był w nich, sztorm, który był wokół, nie mógł się dostać do nich. Byli w miejscu, gdzie łatwo było zacząć rządzić przez nienawiść albo strach. Ale Paweł mówi, nie rządźcie nienawiścią i strachem, niech pokój Chrystusa rządzi. Chcę, byście to usłyszeli. Wiecie, po latach słuchania w Biblii jesteśmy tak przyzwyczajeni do jej wersetów, że nie słyszymy tego, co mówi do nas Słowo. W sercach naszych niech co zrobi, rządzi, włada. Co to znaczy rządzić i władać? To znaczy podejmować decyzje. A więc niech w naszych sercach decyzje podejmuje pokój. Pokój z Bogiem, pokój Boży. Rządy w sercu zmieniają świat wokół wierzącego. Rządy to decyzja, a decyzje o coś się opierają. Tomasz Kempis napisał coś takiego, cytuję: prawdziwy pokój serca może posiąść i uzyskać ten, kto opanowuje popędy, nie ten, kto im służy. Co to są popędy? Nie tylko seksualne rzeczy, ale też nienawiść, pożądliwość rzeczy. On mówi, jeśli to opanujesz, to znaczy, że w ogóle możesz myśleć o pokoju w sercu. Jeśli rządzić, no będzie strach, zazdrość, gniew. Nie mam szans na żaden pokój. Bo Jezus i ciemność nie mają z sobą nic wspólnego. Albo moim Panem jest Jezus, albo Nim nie jest. To greckie słowo tutaj, rządzi, ma w swoim znaczeniu, wiecie co? Kiedy Greka mówi o rządzeniu, to mówi o rozsądzaniu, o osądzaniu sprawy i podejmowaniu decyzji. To jest słowo arbitra, jak w piłce. Nie ma od niego, jak sędzia w meczu powie tak, to jest tak i koniec. Po meczu sobie mogą kibice mówić, ale moment, myśmy widzieli, że to było inaczej. Koniec. Sędzia powiedział, że było tak. I od tego nie ma odwrotu. Tyle, że w piłce sędzia się może pomylić. Bóg się nie myli. I mówi do nas, w oparciu o moje opinie, rządźcie waszym życiem. Czyli rozsądzajcie. Osądzajcie rzeczy według Słowa Bożego. I wtedy macie szansę na pokój. Niech rządzi nami pokój Chrystusowy. On ocenia i nazywa sprawy. Kiedy Bóg mówi, coś jest złe, to jest złe. Bóg mówi, dobre, to jest dobre. Niech pokój Chrystusowy rządzi. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi, w Tesaloniczan jest napisane. Pokój zawsze i wszędzie. Znowu nie słyszymy tego, prawda? Brzmi tak pobożnie. No niech Pan wam da pokój, dobra, idźcie do domu. Nie, zawsze i wszędzie. To możliwość Bożej oceny sytuacji wszędzie. To nie z nas, to Boży dar. Tak jak wiara i zbawienie. Sytuacja nie zawsze wygląda dobrze. Pokój Boży niech rządzi. Czyli osądza to, co zrobić. Zawsze i wszędzie. Krótko, prostymi słowami mówiąc. Zawsze i wszędzie mogę wybrać to, co wybrałby Jezus. Ale nie zawsze wybierałem, a wy? Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Temu, który się decyduje. Jezus, idę za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem, nie wracam. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Izajasz, 26 rozdział, 3-4 werset. Stały umysł oznacza stały pokój. Trwanie w słowie oznacza pokój. Brak pokoju oznacza, że gdzieś wyszliśmy poza Słowo Boże. Nigdy nie stracisz pokoju, trwając w Słowie Bożym. Sprawy się zmieniają, ale Pan jest skałą, Pan się nie zmienia. Czy widzimy, że Boży pokój ma też warunki? Powoli dochodzę do końca, ale chcę, żebyście zobaczyli. Boży pokój nie trwa zawsze, jest warunek, żeby mieć pokój. Wiecie, fajne jest to słowo stały tutaj. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Wiecie, słowo stały jest takim śmiesznym słowem, jeśli je zaczniecie badać gramatycznie, jak w jaki sposób Żydzi używali tego słowa. Wiecie, co znaczy to słowo stały tutaj? Najlepiej to słowo stały można opisać, oznacza taki palik do namiotu wbity w ziemię. Przychodził gospodarz, brał palik, wiecie, to jest taki palik, kołek, wbijał go w ziemię i na nim zaczepiał sznur od namiotu. I to było stałe. Stałe tak długo, aż sam gospodarz nie przyszedł i nie wyciągnął go w inne miejsce. Mogła przyjść wichura, woda, wiatr, ten kołek jak go wbili, tak stał. Dla kołka nie było znaczenia, czy stoi pod wodą, czy na łące. Czy w ładną pogodę, czy w brzydką. On jest stały. kołek w namiocie był tym, co tutaj to hebrajskie słowo stały opisuje. A teraz Bóg do nas mówi, żeby umysł nasz był stały, czyli bez względu na to, czy powodzie, czy sztormy, bądźcie stali. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. A więc Bóg do nas mówi, Duch Święty, nie patrzcie na to, co się dzieje, stójcie, wierzcie i daję wam pokój. Stały umysł, stały pokój. Sprawy się zmieniają, ja się nie zmieniam. I to jest coś, czego się trzeba uczyć, przynajmniej u mnie. Przeprosić Boga o dar, żebym to zawsze umiał na czas dostrzec, wymodlić, wytrwać. Niesamowite słowo stały. Nieważne są wiatry i zmiany. On jest tam, gdzie wbił go Pan i tylko Pan może go stamtąd przesunąć. Dlatego kołka to wcale nie znaczy, że wokół jest spokój. Kołek nie mówi, że wokół jest spokój. Kołek tylko mówi jedno, jestem tam, gdzie mnie postawił Pan. A co jest wokół, nie wiem. Ja mam być tu i jestem. I nikt mnie stąd nie wyciągnie, tylko Pan. Jak łatwo pomieszać sobie nasz egoistyczny spokój z miejscem Bożej służby. Wielu z ludzi Bóg powołuje do służby, rezygnujemy, bo nasze ego cierpi, bo nam nie jest wygodnie, bo ludzie zawodzą. Wiecie, gdybym miał z powodu ludzi być pastorem, to już bym dawno nie był. Gdybym miał z powodu ludzi coś robić, dawno bym nie robił. Tak samo wy. Wiem, że większość z was, którzy wiele zrobiliście dla Kościoła, dla ludzi w służbie, możecie powiedzieć to samo. Służba polega na tym, że nie zawsze słyszymy dziękuję. Służba polega na tym, że nie zawsze każdy będzie nam śpiewał fanfary na naszą cześć. Służba polega na tym, że kocham Boga i robię to, bo wiem, że do tego mnie Bóg powołał. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potkną, mówi Pan. Twój zakon, czyli Twoje prawa, to co Ty chcesz. Nasz pokój nie jest wynikiem wyznawania czegoś. Nie jest wynikiem rodzaju kościoła, do którego chodzisz. Czasami spotykam ludzi, wiecie, dużo ludzi do mnie pisze maile. I czasami ktoś mi pisze, że no bracie Kulec, piszę do ciebie, bo mieszkam w takim i takim mieście, jest tu 20 kościołów i nie mogę znaleźć kościoła dla siebie. Najczęściej problemem jest to, że ta osoba poszukuje czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Ta osoba poszukuje nieba i próbuje go znaleźć już tutaj na ziemi. Nie zawsze to jest tak, ale często. Powinniśmy poszukiwać posłuszeństwa. Nie mówić, poszukuję doskonałych ludzi, doskonałego kościoła, ale poszukuję doskonałego miejsca, gdzie chce mnie postawić Bóg bez względu na burzę wokół. Chcę mieć stałe serce i pokój Boży w sobie. Pokój nie przychodzi przez to, że go wyznajemy, ale przez to, że jesteśmy posłuszni temu, co mówi Bóg. Pokój nie przyjdzie przez kolejne proszki, tabletki i terapie. Wielu z nas wie coś o tym, prawda? Jakby się tak teraz pojawiły za oknem wszystkie tabletki, które zjedliśmy przez całe życie, ci, co tu siedzimy, to by była wyższa góra niż ta, na której jesteśmy. I nie pomogło. Albo na chwilę. Pokój nie przychodzi przez to. Jeśli jestem tam, gdzie chce mnie Bóg i czynię to, co On chce, mam szansę na pokój. Wiecie, jaki jest najpiękniejszy werset w Biblii? Kiedy człowiek jest młody, to tego nie widzi, ale potem z wiekiem zaczyna widzieć. Ciekawe, czy powiecie amen. Dotyczący pokoju oczywiście, bo pięknych wersetów jest tysiące. Ale ten jeden z najpiękniejszych, jeśli chodzi o pokój. W pokoju się położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, czynisz, że bezpiecznie mieszkam. Kto z was nie powie amen? Pewnie 4:9. Przeczytałem z gdańskiej Biblii, tak pięknie jest przetłumaczone. Wiecie, ja wiem, że jak ktoś jest młody, to powie położyć się i zasnąć jeszcze daleko do rana. Po co? Ale potem, kiedy się zmęczysz, zaczynasz chcieć spać. Bezsenność staje się problemem. Kiedy leżałem chory, czytałem wiadomości. Wiecie, że na przykład w Polsce potężny procent ludzi, którzy są na zwolnieniach lekarskich, nie jest na nic chory, oprócz chorób psychicznych, związanych z depresją, niepokojem, stresem, wypaleniem i strachem. Nic im nie jest, ale państwo musi im płacić renty z powodu tego, co mają w głowie i w sercu. Mają kłopot, naprawdę są chorzy. Państwo przyznaje, ci ludzie są chorzy, ale nie mają na to rozwiązania. Nie mogą zasnąć, nie mogą żyć. Jezus spojrzał na swoich uczniów, wiedział, przez co muszą przejść i powiedział tak. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Słyszycie, co Jezus mówi? To wszystko wam powiedziałem, byście pokój, zdrowie, brak depresji, brak stresu, brak niepokoju, kłótni, awantur, abyście to w nim mieli. Na świecie? Na świecie będą cisnąć, będziecie mieć ucisk. Ale to jest na świecie. W środku w was ufajcie. Dlaczego mamy ufać? Ja zwyciężyłem. I pierwsze słowa po zwycięstwie były, kiedy wszedł przez zamknięte drzwi, pokój wam. Prawdziwy pokój nie ma nic wspólnego ze stałością świata. Prawdziwy pokój nie musi czekać na zezwolenie świata i właściwe układy. Wokół burzy się może. A Jezus namawia Kościół, byśmy mieli w sobie to, co niezmienne, niezależne od tego świata. Pragnę mieć taki pokój w patrzeniu w dzień i w nocy. Droga do tego pokoju to najpierw pokój z Bogiem. Jeżeli chcesz ten pokój, wyznaj swoje grzechy Bogu. Powiedz Mu, zgrzeszyłem, Panie, swoją myślą, tym, co zrobiłem, tym, czego nie zrobiłem. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie tym, że nie skupiłem się na Twoim słowie. Panie, potrzebuję znów Twojego oczyszczenia i wybaczenia. A więc pojednaj się z Bogiem we wszystkim. To jest najpierw. Po drugie, potem trwaj przy Bogu. Wtedy możesz wołać o ten pokój i otrzymasz go. Nigdy nie dostaniemy tego pokoju przez to, że chodzimy do kościoła. Nie ma ani jednej obietnicy w Biblii, która mówi, że każdemu, kto chodzi w niedzielę do kościoła, będzie dany pokój. Ten pokój to jest bycie blisko Boga. Pokój mój daję wam. Jest dany. I mówi, abyście się nie trwożyli. Także to są warunki Bożego pokoju. To panowanie Jezusa. I wtedy położę się i zasnę. Obudzę się i odetchnę, bo Pan jest obok. Nikt mi tego nie może zabrać. Wiecie o tym? Nigdzie w Biblii nie pisze, że ktoś was może odłączyć od Pana i zabrać wam to. Nie ma takiej możliwości. Próbowali to zrobić apostołom, nie udało się. To nie byli giganci. Specjalnie Bóg nam pokazał przez całą Biblię, że to wcale nie byli jacyś supermeni. Byli ludzie, którzy mieli dużo problemów też. Ale kiedy dostali to od Pana i przyjęli, nikt im nie mógł zabrać. Chciałbym, abyśmy się mogli modlić teraz. Chciałbym się modlić o tych z was, którzy czują, że krucho z tym pokojem w ich życiu. Czy są wśród was tacy, którzy chcą podnieść rękę i powiedzieć, proszę Kościół o modlitwę w tej sprawie, w moim życiu, podnieście, żeby inni widzieli, wiedzieli, że potrzebujecie modlitwy. Widzę parę rąk. Ci, którzy podnieśli ręce, mówią, wiecie co do reszty, do tych, którzy nie podnieśli? Ci, co podnieśli ręce, mówią, słuchajcie, jestem tu, potrzebuję modlitwy. A Kościół to jest dobre miejsce do modlitwy, zgodzicie się? To jest niedobre miejsce do oceniania bliźniego. To nie jest miejsce do robienia czegokolwiek poza modlitwą. I byli tacy koło was, co podnieśli rękę. Jeszcze raz podnieście, kto potrzebuje modlitwy. I może ktoś nie podniósł za pierwszym razem. Zobaczcie, ktoś koło was, kto siedzi. Ludzie, którzy podnieśli rękę, mówią, potrzebuję więcej pokoju. Pomóżcie. Modlić się mi dziś o światło Boże, o wyznanie moich grzechów, albo może o przyjęcie tego od Boga, bo może to robisz, ale nie czujesz. Pan jest lekarzem. Pan jest uzdrowieniem. Pan przychodzi. Powstańmy do modlitwy. Spędźmy czas w modlitwie. Ojcze, kochany Ojcze w niebie, Ty widziałeś tych, którzy podnieśli dziś swoje ręce i powiedzieli Tobie i powiedzieli Kościołowi, że są w potrzebie, że potrzebują dzisiaj, aby Duch Święty pouczył, dał mądrości, oświecił, aby otrzymali ten właściwe słowo, ten właściwy werset, to właściwe posilenie w sprawie pokoju. Panie, Ty powiedziałeś i my na 100% wierzymy w to słowo. Pokój mój daję wam. Pokój mój daję wam. Panie, wybacz, że jesteśmy takimi marnymi biorcami tego pokoju. Wybacz, że poszukujemy w życiu tyle własnych wyjść, sposobów, usprawiedliwień i wykrętów. Ojcze, chcemy przyjąć dzisiaj ten pokój od Ciebie. Proszę Cię, pomóż wszystkim, którzy podnieśli, a może nawet nie mieli odwagi i podnieść ręki własnej. Pomóż wszystkim, którzy cierpią bez pokoju, bez snu, bez nadziei. Pomóż wszystkim, którzy potrzebują dzisiaj pokoju z góry, aby mogli go otrzymać. Modlimy się o to dzisiaj jako Kościół. Panie, duchowo jednym sercem wołamy, ześlij Twój pokój na tych, którzy nie umią go przyjąć. Ześlij Twój pokój w domy, które nie mogą go doświadczyć. Ześlij Twój pokój, byśmy w nim mogli chodzić. Panie, tyle moglibyśmy nauczać jeszcze z Biblii. Prosimy o Twoje oświecenie, Twoje prowadzenie, Twoje światło i zdolność. W imieniu Jezusa. Amen.
Jak rzeka, łaska Twa jak górskie szczyty, witr Twego ducha, aż broni mi za miejsc. Radość Twa jak bramę, wieczny prąd żywota. Witr Twego ducha, ać broń.